sobotę 31 stycznia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Benhart przy mikrofonie oraz Andrzej Fabian w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W Iraku rozpoczęły się tego ranka wybory lokalne, traktowane przez wielu obserwatorów jako sprawdzian przed mającymi się odbyć jeszcze w tym roku wyborami parlamentarnymi. Głosowanie dzisiejsze przebiegło bez większych zakłóceń. Frekwencja, jak się wydaje, była wysoka, a pierwsze rezultaty zostaną podane 3 lutego. W Rosji odbywają się manifestacje antyrządowe. W niektórych miastach władze nie przeszkodziły demonstrantom, zwłaszcza gdy byli to komuniści, a w innych zatrzymano członków demokratycznej opozycji. W poniedziałek prezydent Autonomii Palestyńskiej rozpoczyna europejskie tournée od rozmów w Pałacu Elizejskim. Odwołał on podróż do Pragi, odwiedzi natomiast, jak to było przewidziane, Londyn, Warszawę, Rzym i Ankarę. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku Przegląd Prasy, w którym m.in. mowa będzie o trudnościach z wejściem na francuskie ekrany filmu Katyń. Magazyn europejski Sylwii Gibbs poświęcony jest perspektywom zbliżenia między Unią Europejską a Białorusią, a także kryzysowi socjalnemu w Europie. A na zakończenie programu Stefan Ricker wygłosi płomienną przemowę w obronie Feliksa Mendelssohna, ilustrowaną muzycznie utworami mistrza, którego 200. rocznica urodzin przypada 3 lutego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. W Iraku odbyły się wybory lokalne, które mają wyłonić spośród ponad 14 tysięcy kandydatów 440 członków rad prowincjonalnych w 14 z 18 prowincji tego kraju. Rady te powołują gubernatorów i nadzorują proces odbudowy. Uprawnionych do głosowania jest 15 milionów z ogólnej liczby 28 milionów mieszkańców Iraku i sporo z nich skorzystało z prawa wyborczego.
Premier iracki Nuri al-Maliki, który głosował w dobrze strzeżonej strefie w Bagdadzie, wyraził zadowolenie po sygnałach o dużej frekwencji zapowiadającej się w tych wyborach. W poprzednich wyborach w 2005 roku część ludności nie brała udziału w obawie o swoje bezpieczeństwo, ponadto były one bojkotowane przez sunnitów, co zapewniło bezwzględną większość szyitom, a Kurdom zwycięstwo w prowincji Niniwy wokół Mosulu, gdzie są w mniejszości. Przebieg dzisiejszych wyborów uważa się za test na sprawność irackiej administracji i jej zdolność do samodzielnego zapewnienia bezpieczeństwa. Będzie to również sprawdzian popularności dla politycznych ugrupowań, chociaż według zamieszczonych w prasie irackiej analiz obecnie wyborcy zwracają większą uwagę na indywidualne cechy kandydatów niż na ich przynależność.
Dodajmy jeszcze, że na czas wyborów zmobilizowano około 1 000 000 żołnierzy i policjantów, a w godzinach porannych wstrzymano całkowicie ruch drogowy. Głosowanie odbyło się w zasadzie bez większych zakłóceń. W Tikricie, rodzinnym mieście Saddama Husseina, 4 pościski moździerzowe eksplodowały w pobliżu lokali wyborczych, nie raniąc nikogo. W Bagdadzie 2 osoby zostały ranne w szyickiej dzielnicy Sadr City, a w wyniku wybuchu bomby w Tusk Hormatu na północ od Bagdadu obrażenia odniosło 6 policjantów i 1 osoba cywilna. Centralna Komisja Wyborcza w Bagdadzie poinformowała, że lokale pozostaną otwarte godzinę dłużej, by umożliwić wszystkim chętnym oddanie głosu. Specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ-u, który był w kilku miastach, aby obserwować przebieg głosowania, powiedział dziennikarzowi AFP, że jak na razie nie zanotowano żadnych nieprawidłowości. Pierwsze wyniki wyborów lokalnych w Iraku zostaną ogłoszone 3 lutego. W Rosji odbywają się manifestacje antyrządowe. Ile osób odpowiedziało na hasło opozycji, by zorganizować Dzień Niezgody, trudno na razie ocenić. W niektórych miastach władze nie przeszkodziły demonstrantom, zwłaszcza gdy byli to komuniści, a w innych zatrzymano członków demokratycznej opozycji. We Władywostoku na przykład w manifestacji zorganizowanej przez komunistów uczestniczyło 3 000 osób niezadowolonych z polityki rządu. Jednocześnie władze zorganizowały kontrmanifestację, w której wzięło udział 5 000 osób. W Moskwie natomiast demonstracje komunistów były tolerowane, a buńczuczna przemowa szefa nacjonal-bolszewików, pisarza Edwarda Limonowa, zakończyła się aresztowaniem mówcy i kilku sympatyków tego marginalnego ugrupowania. W Moskwie również zatrzymano członków ruchu Inna Rosja, którzy udawali się na manifestacje. W Sankt Petersburgu liberalni opozycjoniści, aby uniknąć represji władz, które nie wyraziły zgody na manifestacje, zorganizowali pojedyncze demonstracje. Niezadowolenie z polityki rządu, żądania dymisji Putina to najczęściej powtarzane przez manifestantów hasła. Putler kaput, krzyczano na przykład we Władywostoku. O sytuacji w Rosji mowa jeszcze będzie w przeglądzie prasy po wiadomościach. Pałac Elizejski potwierdził poniedziałkową wizytę prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Mahmud Abbas przybywa do Europy na 4 dni, ale już wiadomo, że nie poleci, jak to wcześniej planowano, do Pragi. Nowy termin wizyty w Czechach zostanie ustalony później, poinformowała prezydencja czeska. Po wieczornych paryskich rozmowach z prezydentem Sarkozym, prezydent Autonomii Palestyńskiej udaje się we wtorek do Strasburga, gdzie ma wygłosić przemówienie do eurodeputowanych. W programie wizyty również Wielka Brytania, Polska i Włochy, a także Turcja, której premier Recep Erdogan opuścił niedawno obrady w Davos po gwałtownej sprzeczce na temat wydarzeń w Gazie z prezydentem Izraela. Te wydarzenia, ogólnie sytuacja Palestyńczyków, to główny cel europejskiej wizyty Mahmuda Abbasa. I jeszcze kilka wiadomości w większym skrócie. W Iranie rozpoczęły się obchody 30. rocznicy rewolucji islamskiej. Prezydent Ahmadinejad skorzystał z okazji, by zaatakować Stany Zjednoczone i Izrael. Prezydent Barack Obama obiecał obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych w ramach nowego planu, który ma usprawnić system finansowy. Szef Białego Domu zapowiedział również ścisłą kontrolę, by dyrektorzy przedsiębiorstw nie mogli wykorzystać państwowych dofinansowań na przydzielenie sobie wysokich premii. Pomarańczowa rewolucja na Madagaskarze. Na wzór ukraiński zwolennicy burmistrza stolicy ubrali się w pomarańczowe szaty, by wziąć udział w mityngu swego lidera Andry Rajolina. Zapowiedział w sobotę, że przejmuje rządy w kraju i ma nadzieję uzyskać szybko zgodę parlamentu na zwolnienie z urzędu prezydenta Ravola Manana. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Błoński i Piotr Rosochowicz.
Co jak co, głosi na stronie tytułowej Libération, ale Sarkozy nie lubi manifestacji. Wygwizdany 12 stycznia w miasteczku Saint-Lô nakłada karę na prefekta i dyrektora spraw bezpieczeństwa departamentu La Manche. A wobec wielkiego rozmachu czwartkowych pochodów udaje głuchego. No bo jak słyszeć, kiedy nie chce się widzieć, pokpiwa dalej Libération. Oto jest pytanie po przemaszerowaniu ulicami francuskich miast 1,5 do 2 milionów ludzi. Zaraz potem jednak dziennik sam sobie zaprzecza, gdy pisze, że prezydent dał do zrozumienia, że wcale wobec gniewu ludu głuchy nie jest, stwierdzając, że zaniepokojenie Francuzów jest uzasadnione w okresie światowego kryzysu i niemal codziennych zapowiedzi masowych zwolnień. A zatem słyszeć, owszem, ale lepiej nie widząc, upiera się lewicowy dziennik. Prawicowy Le Figaro podchodzi do sprawy konstruktywnie. Nowa strategia socjalna Sarkoziego, brzmi tytuł. Była to, czytamy, pierwsza wielka manifestacja w czasie obecnej kadencji prezydenckiej. Z początku Pałac Elizejski ją zlekceważył, ale następnie docenił jej rozmiary. Jeszcze w czwartek wieczorem Sarkozy opublikował komunikat, w którym zaświadcza, że wziął pod uwagę szeroką mobilizację manifestujących i przypomina, że zdecydowanie jest działać. Działać, a nie reformować, zauważa autor artykułu Charles Jégu. Słowa zostały starannie dobrane, aby nikogo nie sprowokować. Tak więc odpowiedź prezydenta jest ostrożna i wyważona. Czynników niewątpliwego sukcesu czwartkowych manifestacji nie brak, pisze w tymże Le Figaro felietonista Yves Tréhaud. Od zaciekłego antysarkozizmu po osłabienie siły nabywczej, od obawy przed bezrobociem po obronę sektora publicznego, od potępienia chciwości bankowców po żądze rozprawienia się z kapitalizmem. Wszystko to miesza się jak w kotle i zazwyczaj po próbie sił przekłada się na dialog. ale nie tym razem, w obliczu kryzysu, który wyolbrzymia obawy. W tym jakobińskim kraju, jakim jest Francja, w reżimie na wpół prezydenckim, skupia się to wszystko na osobie prezydenta właśnie, który musi dać przykład i znaleźć właściwą odpowiedź, wykraczającą daleko poza decyzje techniczne, choćby najtrafniejsze. Wymaga to połączenia zręczności, taktu, wyczucia sytuacji, psychologii, tego, co uruchamia tę irracjonalną stronę polityki, decydującą w chwilach zawieruchy. Wyklucza to zarówno uspokajające zaklęcia, jak demagogię. Wymaga zaś pokory i zarazem nieustępliwości. Sarkozy znalazł się dziś wobec opinii publicznej w całkiem nowej sytuacji. Czy ten człowiek, tak niecierpliwy i krewki, potrafi przybrać konsensualną postać ojca narodu? Autor wyraża przypuszczenie, że potrafi. Dlaczego Katyń wciąż przeszkadza? Pod takim tytułem znajdujemy w tymże Le Figaro artykuł podpisany przez Bernarda Peer, dyplomata, na temat oporu, jaki napotyka we Francji rozpowszechnianie filmu Andrzeja Wajdy o Katyniu. Dlaczego nie budzi on zainteresowania? Niektórzy, chwaląc samo dzieło, winę zrzucali na wysokie wymagania techniczne i finansowe reżysera oraz kiepską promocję. Ale to przecież wcale nie przeszkodziło temu, że film obejrzało już 3 miliony widzów, nie tylko w Polsce, ale w kilku krajach europejskich. W Niemczech film obejrzała na przykład Angela Merkel oraz w Japonii. We Francji, dzięki staraniom ambasadora Polski, dystrybucji filmu podjęła się w końcu mała spółka o nazwie Kinowista. Będzie on wyświetlany w kwietniu w kinach, został też zaprogramowany przez tutejszy kanał Plus. Wszystko to wydaje się nieproporcjonalnie skromne w stosunku do znaczenia samego wydarzenia, jakim była zbrodnia katyńska, i w stosunku do jej konsekwencji historycznych. Dystrybutorzy byli niechętni, bo ten wielki dramat, skomplikowany, nieznany i obcy francuskiej pamięci II wojny światowej, budzi we Francji niewielkie zainteresowanie. Zaskoczenie budzi widok żołnierzy polskich wziętych na moście w kleszcze armii sowieckiej i niemieckiej. Jeszcze większe zdumienie zaś widok oficerów sowieckich i nazistowskich, którzy w najlepszej komitywie dokonują selekcji polskich jeńców. Dalej Bernard Peer przypomina pokrótce historię zbrodni katyńskiej, jej odkrywania i zakłamywania, aż po zablokowanie dostępu do archiwów sowieckich po przyjściu do władzy Putina, po czym stwierdza gorzko, że Francji grozi niedostrzeżenie tego filmu, autentycznego, jak pisze, arcydzieła łączącego historyczną rzetelność z mocą ewokacji. Jeszcze czas, by wzbudzić takie zainteresowanie, które sprawi, że założona liczba 50 tysięcy widzów zostanie przekroczona, pisze, bo byłoby nie lada paradoksem, gdyby Francja, ojczyzna praw człowieka, zafascynowana wciąż kwestiami pamięci historycznej, a równocześnie sojusznik Polski, żeby ta Francja zapomniała o Katyniu.
Ciągły spadek rubla niepokoi Rosję, tak Marie Rzego, korespondentka Le Monde, tytułuje swój komentarz z Moskwy. Francuska dziennikarka przypomina, że w czwartek rubel stracił wobec dolara i euro kolejnych 7%, pomimo zastrzyku finansowego Centralnego Banku Rosyjskiego w wysokości 2 miliardów dolarów. Od początku kryzysu finansowego bank ten na ratowanie rubla wydał już w sumie 215 miliardów dolarów. Rezerwy walutowe i rezerwy w złocie Moskwy stopniały z 600 miliardów do 385 miliardów dolarów. Jeden z rosyjskich ekspertów ekonomicznych, cytowany przez Marie Rzego, twierdzi, że jeśli tak dalej pójdzie, to za pół roku w rosyjskich rezerwach nie będzie nic. Natomiast wicepremier Rosji Igor Szuwałow zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Rubel słabnie wraz z gwałtowną obniżką cen ropy naftowej na świecie, a na rok bieżący Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje w Rosji poważną recesję. Gospodarka rosyjska opiera się na dwóch podstawach: na eksporcie surowców, które gwałtownie na rynkach światowych tanieją, i na imporcie dóbr konsumpcyjnych, których ceny na rynkach światowych gwałtownie rosną wraz ze spadkiem wartości rubla. W Rosji wszystkie dobra są importowane. Papier z Finlandii, lekarstwa z Unii Europejskiej, samochody z Niemiec, Francji lub Japonii. Na miejscowych bazarach można bardzo często znaleźć ziemniaki z Austrii i marchew z Holandii. Według ostatnich sondaży 6 Rosjan na 10 przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje w globalnym kryzysie ekonomicznym. A jeszcze rok temu było ich zaledwie 3. Rosjanie najbardziej boją się wzrostu cen i bezrobocia. Zdaniem francuskiej dziennikarki za katastrofalny stan rosyjskiej gospodarki odpowiedzialna jest też wszechobecna i ciągle rozwijająca się korupcja. Jak jej powiedział Aleksander Lebediew, jeden z tamtejszych biznesmenów, któremu Wnierz Ekonombank właśnie odmówił przyznania kredytu, pieniądze przekazywane przez państwo bankom i przedsiębiorstwom w celu ratowania gospodarki nie dopływają do adresatów, tylko gdzieś po drodze giną. To proste jak słońce, mówi Lebediew, cytowany na zakończenie artykułu w Le Monde. Jeśli dasz jakiemuś decydentowi w banku łapówkę w wysokości co najmniej 10% kredytu, o który prosisz, to prośbę masz załatwioną pozytywnie.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Najprawdopodobniej już w marcu 2009 roku Unia Europejska zaproponuje partnerstwo krajom leżącym na wschód od Polski. Władze polskie opracowały zresztą i przedstawiły razem ze Szwecją projekt tego partnerstwa, nazwanego Wschodnim. Partnerstwo Wschodnie ma zastąpić dalsze rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód, uważane nawet przez Polskę za niemożliwe. Więź ściślejsza od tradycyjnej polityki sąsiedztwa ma być nawiązana w pierwszym rzędzie z Ukrainą, a także z Gruzją, Mołdawią, Azerbejdżanem i być może z Białorusią, mimo że rządzi nią nadal Aleksandr Łukaszenko, do niedawna jeszcze uważany za ostatniego dyktatora Europy. Do niedawna, gdyż stosunek do niego zmienił się w Unii po zwolnieniu więźniów politycznych i wyborach parlamentarnych uznanych za bardziej demokratyczne niż poprzednie. Rada Europejska postanowiła uchylić niektóre sankcje wobec Białorusi, a 15 stycznia Parlament Europejski przyjął utrzymaną w tym samym tonie rezolucję. Mówi o niej nasz korespondent w Strasburgu, Andrzej Geber, który oddaje następnie głos polskim eurodeputowanym Jackowi Sariusz-Wolskiemu, przewodniczącemu Komisji Spraw Zagranicznych, i Konradowi Szymańskiemu, członkowi tej komisji w Parlamencie Europejskim.
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której pozytywnie, choć ostrożnie ocenia zmiany zachodzące na Białorusi. Dokument przyjęto w 3 miesiące po zniesieniu na pół roku zakazu wjazdu na terytorium Unii członków białoruskich władz. Parlament wyraził zadowolenie, że władze białoruskie zalegalizowały ruch o wolność kierowany przez lidera opozycji Aleksandra Milinkiewicza. Dobrze oceniono także wydanie zezwolenia na druk i rozpowszechnianie 2 niezależnych gazet. Parlament przypomniał, że jest jeszcze wiele do zrobienia na Białorusi, aby mogła ona stać się pełnowartościowym partnerem Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Jacek Sariusz-Wolski podkreślił, że Unia jest skłonna dać Białorusi szansę.
Ta rezolucja podsumowuje jak gdyby stan aktualny, czyli uaktualnia sytuację. Odnotowuje satysfakcją te wszystkie liberalizacyjne zmiany, które tam nastąpiły. Mniej niż byśmy chcieli, ale jednocześnie idące w pozytywnym kierunku intencje na razie, ale już potwierdzone zmiany prawa wyborczego, zmiany prawa o mediach, czyli te kroki liberalizacyjne, których Unia oczekuje i w zamian za które stopniowo chce zaoferować Białorusi większe otwarcie, uczestnictwo w Partnerstwie Wschodnim, czyli w takiej wzmocnionej polityce sąsiedztwa, tak jak dla Ukrainy, Mołdawii i Republik Kaukaskich. Wiemy, że na 6 miesięcy sankcje unijne zostały zniesione, w tym zniesienie listy zakazu wjazdu dla pewnej grupy białoruskich wysokich urzędników, łącznie z prezydentem Łukaszenką i szereg innych działań. To wszystko się może zmaterializować i spowodować, że kiedy będzie powtórnie sprawa, czy przedłużyć to zawieszenie, czy wrócić do sankcji, może być znaczące.
Jak pan sądzi, czy intencje Białorusinów mają charakter zbliżenia do Zachodu, czy jest to pewna gra?
Że my nie mamy złudzeń co do niedemokratycznego charakteru władzy na Białorusi. Natomiast białoruskie władze, sądzę, planują bardziej zrównoważoną relację. Znaczy nie chcą być wyłącznie zależne od swojego wschodniego sąsiada, czyli Rosji. Chcą również intensyfikacji, wzmocnienia stosunków z bardziej zrównoważonych relacji w układzie wschód-zachód po prostu.
Zobaczyłem korespondenta białoruskiej telewizji państwowej. Czy jest to według pana pewien znak?
Tak, to jest znak większego zainteresowania i właśnie takich pewnych gestów. Niewykluczone, że nastąpią dalsze kontakty między Unią a rządem białoruskim, mam na myśli ministra spraw zagranicznych. Być może na szczyt poświęcony wschodniemu partnerstwu w maju w Pradze, organizowany przez prezydencję czeską, zostanie zaproszony Aleksander Łukaszenka. Także to są oznaki tego powolnego ocieplania stosunków czy topienia lodów.
W rezolucji podkreślono, że do normalizacji stosunków między Unią a Białorusią decydujące znaczenie będą miały zmiany białoruskiego prawa wyborczego, przepisów dotyczących mediów oraz zmiany kodeksu karnego, które uniemożliwią nadużywania go w walce z demokratyczną opozycją i niezależnymi mediami. Zdaniem eurodeputowanego Konrada Szymańskiego złagodzenie dotychczasowej strategii wiąże się z pewnym ryzykiem.
Parlament zgodził się na to, by wejść w ryzykowny proces, ryzykowny politycznie, proces zbliżenia z Białorusią, pewnego budowania wzajemnego zaufania między Unią a Białorusią. Jednak nie zrezygnował z tego, by ten proces odbywał się na przyzwoitych zasadach. Dlatego w rezolucji, oprócz uznania pewnych kroków władz białoruskich, takich jak wypuszczenie więźniów politycznych, gdzie ściśle rzecz biorąc więźniów politycznych, bo wciąż są ludzie, którzy mają ograniczone możliwości poruszania się w Białorusi. Ale tego typu kroki my doceniamy, zauważamy je, natomiast oczywiście krytykujemy fakt, że w tym samym czasie robi się krok wstecz w zakresie wolności religijnej, robi się krok wstecz w zakresie możliwości pracy polskich księży w diecezji mohylewskiej i grodzieńskiej. Więc rezolucja ma dwie strony. Z jednej strony widzimy sens kontynuowania tego procesu, doceniamy chęci Białorusi, ale chcemy, żeby one były sprawdzone i żeby ten proces przebiegał rzetelnie.
Jak dalece ta rezolucja obecnie przyjęta różni się od poprzednich? Czy tutaj jest jakiś zdecydowany krok, który wskazuje, że zmieniają się wzajemne relacje?
No, rezolucja stoi na stanowisku, że proces budowania zaufania ma sens. Parlament nie podważa stanowiska komisji, stanowiska pewnego, warunkowego, delikatnego otwarcia. Natomiast ustala pewne reguły. W tym sensie ona jest odrobinę różna od poprzednich, ponieważ są tam aspekty cieplejsze, pozytywniejsze. Dostrzegamy pewną nadzieję w procesie, który został rozpoczęty przez Komisję Europejską.
Jak pan widzi dalsze kontakty z Białorusią? Jak pan widzi ewoluowanie tego kraju w kierunku i właśnie pytanie, w którym kierunku?
No, to jest wielka niewiadoma. Nie wiem, jakie są intencje prawdziwe Łukaszenki, czy naprawdę on chce chronić niepodległość Białorusi, czy tylko chce chronić swój stan posiadania polityczny i swoich najbliższych przyjaciół. Trudno dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast na pewno będę zawsze zachęcał parlament do tego, by patrzał na tą sytuację możliwie krytycznie, żeby nie wpadał w euforię w sytuacji, kiedy otrzymujemy koncesje bardzo, bardzo słabe. Jeżeli mamy dokonywać kolejnych kroków otwarcia, to musimy dostać coś realnego.
Eurodeputowani wezwali władze w Mińsku do umożliwienia w pełni swobodnej działalności partii politycznych oraz organizacji pozarządowych, a Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej do szybkiego obniżenia ceny wiz wjazdowych do Unii dla Białorusinów. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Europa w prasie francuskiej.
Widmo krąży po Europie. Widmo niezadowolenia. Katolicki dziennik Le Croix zauważa, że rośnie ryzyko fali protestów socjalnych w całej Europie. Dziennik ujawnia, że Europejska Konfederacja Związków Zawodowych przygotowuje 5 euro manifestacji przewidzianych na maj, miesiąc świąt i manifestacji. Miałyby się one odbyć w Brukseli, Berlinie, Pradze, w Hiszpanii, w Barcelonie lub w Madrycie oraz w jednym z krajów skandynawskich, Szwecji lub Danii. Euromanifestacje mają się odbyć pod hasłami podwyżek płac i lepszych warunków pracy.
Ale ruchy socjalne mogłyby wybuchnąć przed planowanymi euromanifestacjami. Już teraz greccy rolnicy blokują autostrady, Litwini i Łotysze manifestują, a w Islandii wskutek powtarzających się manifestacji upadł rząd. Pierwszy od kiedy rozpoczął się kryzys finansowy.
Szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Francuz Dominique Strauss-Kahn, ostrzegł przed wybuchem ruchów socjalnych we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i w krajach Europy Wschodniej, zwłaszcza na Łotwie i na Węgrzech. Ludzie reagują mocno, powiedział w wywiadzie dla telewizji BBC. I wezwał rządy do bezzwłocznego wdrożenia planów ożywienia gospodarki, unikając wszakże eksplozji deficytu wydatków publicznych.
Bruksela uważnie śledzi temperaturę nastrojów socjalnych w Unii Europejskiej, powiedział jeden z wpływowych dyplomatów dziennikowi La Croix. Jak zapobiec gorączce? Będzie to prawdopodobnie główny temat marcowego szczytu krajów członkowskich.
Niezadowolenie społeczne podsyca spektakularny wzrost bezrobocia w ciągu kilku tygodni. Widać, jak łatwo przedsiębiorstwa rozstają się z ludźmi, mówi francuski sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Joël Decaillon. Jego zdaniem niemalże co drugi pracownik w Unii Europejskiej jest bezrobotny albo zatrudniony tymczasowo, bez gwarancji kontynuowania pracy.
Komisja Europejska przewiduje wzrost wskaźnika bezrobocia z 7% do 8,7% aktywnej ludności. Jest to średnia w Unii Europejskiej, gdyż w Hiszpanii na przykład wskaźnik bezrobocia podskoczyć ma do 16% aktywnej ludności.
Niezadowolenie szerzy się także wśród młodzieży, która nie znajduje dobrej pracy pomimo dobrych dyplomów. Tak jest nie tylko w Grecji, chociaż to ona ma dziś wielki potencjał kontestacyjny, twierdzi badaczka Obserwatorium Socjalnego w Brukseli Cécile Barbier. Jej zdaniem radykalizacja nastrojów mogłaby znaleźć wyraz w wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku. Według sondażu Instytutu IFOP z początku stycznia, którego wyniki ujawnia La Croix, nowa partia antykapitalistyczna założona przez trockistę Oliviera Besson-Snota miałaby uzyskać w wyborach europejskich 10% głosów, a skrajnie prawicowy Front Narodowy 6,5% głosów. Niespełna połowa respondentów zapowiedziała jednak, że może jeszcze zmienić zdanie.
Według badaczki Brukselskiego Obserwatorium Socjalnego kryzys zaognia uczucie, że Unia Europejska nie może nic więcej zdziałać, tym bardziej, że w przypadkach, gdy mogłaby coś zmienić w kwestiach socjalnych, napotyka na przeszkody, albo nie zgadzają się kraje członkowskie, albo parlament. Tak jest w przypadku negocjowanych od dawna przepisów europejskich na temat czasu pracy.
Na razie Komisja Europejska stara się zwiększać doraźną pomoc, na przykład z Funduszu Przystosowania do Globalizacji dla zwalnianych pracowników. Trzeba przeczekać kryzys. Na dalszą metę mowa jest o uwzględnianiu kwestii zatrudnienia w reformach na rzecz rozwoju gospodarczego, nazwanych w języku unijnym strategią lizbońską. Jest to strategia oparta na innowacjach i badaniach naukowych w dziedzinie nowych technologii, a te na początku powodują redukcję miejsc pracy, a dopiero później tworzenie nowych.
Komitet mędrców powołany przez Radę Europejską, aby myślał o Europie 2020 roku, zastanawia się w pierwszym rzędzie nad europejskim modelem gospodarczym, który byłby konkurencyjny, uwzględniając jednocześnie spójność społeczną, informuje dziennik La Croix.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Wobec nadmiaru okrągłych rocznic Haydn, Händel, Purcell nie wiem, czy znajdzie się w tym roku dość czasu i dobrej woli, aby dokonać pełnej rehabilitacji Feliksa Mendelssohna. Nawet jeśli uroczysty koncert w sali lipskiego Gewandhausu zainauguruje 3 lutego w równo 200 lat po jego narodzinach imponującą serię imprez muzycznych, przynajmniej w Niemczech. Otóż mało kto w dziejach muzyki równie zasługuje na to, aby bronić jego niesłusznie zszarganej reputacji. Owszem, Mendelssohn cieszy się miłością melomanów, lecz muzycy i krytycy trzymają go wciąż w czyśćcu za bramą panteonu tych największych. Thank you. Jedna z pieśni bez słów Mendelsona z recitalu Nikity Magalofa, Arystokraty fortepianu. Nie ma zapewne geniusza, którego historia potraktowałaby bardziej niesprawiedliwie. Pewnie dlatego, że nie wpisywał się w romantyczny mit syfilityka lub gruźlika, tworzącego w cierpieniu na ciemnym poddaszu. Może i dlatego, że geniuszem był ułomnym, czy raczej nierównym, a w każdą szczelinę w twórczej inspiracji wciskali się krytycy i zwłaszcza zazdrośnicy, nie mogący mu wybaczyć, jak Wagner, że był wiecznie tak cudownym dzieckiem i że wszystko przychodziło mu łatwiej niż innym. Felix był mistrzem już w powijakach, w 12 symfoniach smyczkowych, skomponowanych między 9 a 14 rokiem życia, daje dowody takiego opanowania sztuki kontrapunktu, że Mozart ze swymi banalnymi menuetami, jakie tworzył w tym samym wieku, wydaje się dzieckiem zapóźnionym w rozwoju. W ogóle trudno dziś sobie wyobrazić, nie znając biografii i kontekstu, do jakiego stopnia Mendelssohn był mistrzem nie tylko za swego krótkiego życia, lecz w całym swym stuleciu, co przyznawał mu nawet hojnie i szczerze jego rywal Schumann. Był mistrzem dla wszystkich wielkich rówieśników, których stawia się dziś odruchowo wyżej, może za wyjątkiem Chopina, który arystokratycznie nikogo nie cenił poza bogami przeszłości jak Bach i Mozart. Nie było zapewne w całym XIX wieku artysty bardziej kompletnego, który zdolny by był zabłysnąć we wszystkich dziedzinach w tak rekordowo krótkim czasie, marnych 38 lat. Wnuczek Moshe Mendelssohna, jednej z największych postaci niemieckiego oświecenia, której Żydzi zawdzięczają wpisanie judaizmu w germański kontekst, jego asymilację w kulturze. Intelektualista najwyższego lotu, uczeń Hegla, Schlegla i Humboldta, fenomenalny dyrygent, o którym Józef Joachim, największy skrzypek XIX wieku, mówił, że nikt mu nigdy nie dorównał. Nadprzyrodzonej lekkości wirtuoz fortepianu, mający za partnerkę i jedyną godną siebie rywalkę Klarę Wieck Schumann. Wspaniały organista, sprawny skrzypek, władający ponadto większością instrumentów orkiestry, nieustającej aktywności działacz, patronujący życiu muzycznemu w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Frankfurcie, Düsseldorfie, Londynie i paru jeszcze miejscach. Pedagog z Lipskiego Konserwatorium, do którego waliła drzwiami i oknami cała europejska śmietanka. Mistrz ceremonii wszelkich narodowych i religijnych uroczystości, którego wyrywali sobie królowie Prus, Saksonii i Anglii, gdzie został trzecim wieszczem po Händlu i Haydnie z podobnym entuzjazmem zaadoptowanych cudzoziemcach. No i wreszcie, last but not least, kompozytor, który dokonał więcej, jakby wiedział z góry, jak mało ma czasu, niż ktokolwiek inny, kto poddany byłby takiej presji. skerco z pierwszego tria Mendelsona, które nagrała dla firmy Pentaton trójka cudownych dzieci, skrzypaczka Julia Fischer, wiolonczelista Daniel Müller-Schott i pianista Jonathan Gillat. Jeśli są u Mendelsona luki w inspiracji, momenty zasłabnięcia twórczej woli, to jest to po pierwsze kwestia fizycznych możliwości. Brał na siebie zbyt wiele obowiązków, robił 100 rzeczy jednocześnie, nigdy nie tracąc przy tym samokrytycyzmu, pisząc kawałki w stylu Brillant, którym jego wirtuazeria lub niezwykły talent jego partnerów nadawały doraźnie wymiar transcendencji, tworząc spektakle, płodząc hymny i kantaty ku czci, produkując taśmowo okolicznościowe błyskotki, ulepszał jednocześnie latami dzieła, na których mu zależało, i za swego życia dopuścił do publikacji ledwie ułamek swej twórczości. I chociaż złośliwiec Debussy widział w nim jedynie eleganckiego, gładkiego notariusza, Mendelssohn był zapewne jedynym twórcą zdolnym zarazem zmierzyć się ze spuścizną Beethovena, który zmiażdżył swym ciężarem z 5 następnych pokoleń, jak i przed nią świadomie abdykować. Wystarczy posłuchać jego kwartetów, najbardziej zapewne poruszających dokonań w erze post-beethovenowskiej. Wyobraźmy sobie Mendelssohna w roku 1827. Dla uczonego 18-latka wzorami byli dotąd Mozart, Haydn i Cherubini. Teraz nagle stanął twarzą w twarz z metafizycznym wyzwaniem, jakie rzucił światu Beethoven tuż przed śmiercią w swych ostatnich kwartetach. Porażony demoniczną siłą tych arcydzieł, Mendelssohn w swoich kwartetach najwyraźniej pójść chciał za ciosem, lecz jego purytańska dusza kazała mu się cofnąć z nadprzepaści. Naturalny arystokratyzm i zmysł klasycyzmu, wielka kultura i protestanckie wychowanie były hamulcami szaleństwa. Ale posłuchajmy owej fugi Esdur, którą ów osiemnastolatek rozliczał się z przeszłością lub raczej składał jej hołd. Wielokroć już zadawałem ten utwór koneserom jako muzyczną zagadkę. Nikt jej nie rozgryzł, a tylko nieliczni trafiali niemal w sedno, wskazując na domniemane, odkryte właśnie arcydzieło Beethovena lub coś w tym rodzaju. Podwójna fuga Esdur, skomponowana przez 18-letniego Mendelssohna w wykonaniu kwartetu Artis. To jednak, co najbardziej fascynuje w postaci Mendelssohna, z największego z żydowskich rodów na germańskiej ziemi, który świadomie nawrócił się na luteranizm, aby wpisać się w nurt najszczytniejszej niemieckiej tradycji, nie wypierając się przy tym swych judaistycznych korzeni i tęsknot, to jego stosunek do historii, stosunek naznaczony wdzięcznością, szacunkiem wobec wielkich przodków Händla, Mozarta, Beethovena i nade wszystko Bacha. Niektórzy boleją nad tym, pisał genialnie trzeźwy Nietzsche, że Mendelssohnowi brakuje elementarnej potęgi emocji, nie chcąc dostrzec tego, co braków z nawiązką kompensuje, wolności wpisanej w ramy prawa i szlachetnych afektów wpisujących się w kanony piękna. Muzyka Mendelssohna wedle Nietzschego odsyła nieustannie wstecz. Ale dlaczegoż to miałaby być projekcją w przyszłość? Czy w ogóle na tym mu zależało? Należał do wyjątkowo rzadkich artystów, którymi motywuje bezinteresowna wdzięczność wobec przeszłości. Dlatego też Mendelssohn jest dla mnie postacią emblematyczną w dzisiejszych czasach wszechogarniającej amnezji, jako kustosz Muzeum Uniwersalnej Kultury, nakazujący gościom zdjąć czapki z głowy przed geniuszem Szekspira, Bacha, Goethego, Händla czy Mozarta. Jemu to zawdzięczamy renesans zapoznanej twórczości Bacha, by wspomnieć jedynie o epokowym wydarzeniu, jakim było wskrzeszenie przez nawiedzonego dwudziestolatka w 1829 roku pasji mateuszowej lipskiego kantora. I on też zapewne w swej warsztatowej maestri był jedynym prawowitym spadkobiercą wielkiego Jana Sebastiana. Puśćmy mimo uszu wulgarne, antysemickie napaści Wagnera et consortes, sprowadzające się w eleganckiej formie do wyrzucania Żydom, że umieją jeno zgrabnie naśladować, ale niczego sami nie są zdolni stworzyć. Nikt bardziej od Mendelssohna nie znał swej wartości, nikt nie był uzbrojony w bardziej bezlitosny zmysł samokrytyki. Był świadom, do jakiego stopnia jego twórczość naznaczona jest ambiwalencją, doraźnością i transcendencją, wdzięcznością i chciejstwem, akademicką pompatycznością i magiczną świeżością, o jakiej nikt może poza Mozartem lub Chopinem, księciem z innej planety, nie mógł nigdy marzyć. Oczywiście każde dziecko zna Sen nocy letniej, oktet, pierwsze trio fortepianowe, najpiękniejszy w dziejach wiolonistyki koncert skrzypcowy, wiązankę pieśni bez słów, ewentualnie włoską symfonię. Kto jednak zna fortepianowe lub organowe preludia i fugi, organowe, wiolonczelowe i skrzypcowe sonaty, kwartety i kwintety, pieśni i duety, uwertury i balety, monumentalne oratoria Paulus i Eliasz, z których drugie, liryczno-dramatyczne, wpisuje się w tradycję händlowską, a pierwsze, które Gould przedkładał nad Missę Solemnis Beethovena, jest twórczym hołdem złożonym geniuszowi Bacha. Krótki chorał z pierwszej części oratorium Paulus Mendelssohna, nawiązując jego w sposób oczywisty do pasji mateuszowej Bacha, muzycy z Lizbony pod dyrekcją Michela Corboza. Nade wszystko, kto jednak zna niezliczone, sakralne dzieła Mendelssohna, psalmy, motety, kyrie, chorały, msze i magnifikaty, których komplet nagrał pięknie dla firmy Brilliant Classics na 10 kompaktach za bezcen, europejski chór kameralny pod dyrekcją Nicola Matta, ucznia mistrza tego repertuaru, Friedera Berniusa. odkryłem z niemałym wzruszeniem niezwykłą zbieżność losów sędziwego mistrza nad mistrzami i jego na pozór wciąż jeszcze młodego, lecz przeczuwającego rychłą śmierć spadkobiercy. Najbardziej bodaj poruszającym dziełem Bacha było dla mnie zawsze ostatnie z preludiów chorałowych: przed tronem twym staje, wycyzelowana przez ślepego już starca na łożu śmierci. Otóż w lecie 1847 roku 38-letni młodzieniec imieniem Felix, złamany nagłym zgonem swego alter ego o 3 lata starszej siostry Fanny, dorównującej mu talentem, nazywanej przezeń wręcz kantorem, wielbionej i szanowanej, lecz gwoli męskich przesądów i mieszczańskich tradycji zepchniętej hen na dalszy plan, komponuje tragiczny kwartet F-moll oraz 3 ostatnie motety z opusu 69, z których najpiękniejszy, jak u Bacha, jest swoistym testamentem, pożegnaniem i pojednaniem, bez patosu ni rozdzierania szat, elegancko i kunsztownie, zgodnie ze sztuką purytańskiego kontrapunktu, w którym głosy ewoluują w zwartym szyku, okazując sobie nawzajem szacunek, stroniąc od ekscesów, zgrzytów i dramatycznych perypecji i kierując się jeno niepartą czysto muzyczną logiką. W czasach triumfu taniej metafory, mezaliansów literacko-muzycznych, sentymentalnych tytułów dla subretek i kucharek, operowego kiczu, Mendelssohn był zapewne jedynym oprócz Chopina rzecznikiem muzyki absolutnej. Przekonanie o wyższości czystych dźwięków nad ubożuchnymi słowami było istotą jego estetycznego credo. Muzyka, jak pisał, jest bardziej określona, dużo bardziej precyzyjna od słów. Zarzuca się jej wieloznaczność, nieokreśloność. Mnie zaś wydaje się aż nazbyt ścisła i dołożenie do niej słów może jedynie jej logikę osłabić. Tylko bowiem muzyka, mówił jeszcze mądry Felix, zdolna jest wzbudzić u różnych osób te same myśli i te same uczucia. Motet Mendelssohna: Panie, pozwól już teraz swemu słudze odejść w pokoju. Rias Kammerchor pod dyrekcją Markusa Krida. A za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Rodin i Freud ani się nie znali, ani nigdy nie spotkali, ale łączyła ich w tym samym okresie, od lat 90. XIX wieku, pasja kolekcjonowania antyków. Freud pozostawił ich niemal 3000, które szczęśliwie w 1938 roku znalazły schronienie w jego mieszkaniu w Londynie, zamienionym później przez córkę Annę na muzeum. Kolekcja Rodena liczy 6000 pozycji, które przechowywane są w jego muzeach w Paryżu i Meudon. W paryskim muzeum czynna jest do końca lutego wystawa konfrontująca te kolekcje poprzez wybrane ich elementy. Funkcja tych kolekcji była dla każdego z nich zarazem różna i podobna. Obaj uważali, że dzieła te mówią. Rodin, który zbierał głównie fragmenty, szukał w nich form. Spędzam z nimi dużo czasu, bo one mnie uczą, pisał. One wszystkie nie są martwe, lecz ożywione, a ja dodatkowo je ożywiam, łatwo uzupełniam je w wyobraźni. Te kamienie są dla mnie prawdziwym ciałem. Natomiast Freud szukał w dziełach antyku przesłania. Saxa loquuntur, mawiał, kamienie mówią językiem, który trzeba odszyfrować i przełożyć. Wystawa rozgrywa się w czterech odsłonach. Pierwsza to wybór dzieł z obu kolekcji nabywanych na przełomie XIX i XX wieku w Paryżu i w Wiedniu. Freud kieruje się ikonografią, pasjonuje go sam proces odkrywania i figura odkrywcy archeologa, na przykład Schliemana. Dla Rodena bohaterem jest antyczny rzeźbiarz, wielbi on na przykład Fidiasza. Poprzez te alter ego zarówno Freud jak i Rodin tworzą sobie osobistą mitologię. Druga część wystawy dotyczy reinterpretacji dzieł w pracy każdego z obu kolekcjonerów. Obaj żyli na co dzień w otoczeniu swoich nabytków. Freuda skłaniało to do medytacji i tworzenia scenariuszy. Antyczny warsztat Freuda znajduje ilustrację na przykładzie tzw. gradiwy, płaskorzeźby, którą w 1907 roku zobaczył w Muzeum Watykańskim. Rok wcześniej przeczytał on powieść Wilhelma Jensena pod tym samym tytułem, której młody bohater zakochuje się w dziewczynie z płaskorzeźby, śni o niej nocami, aż wreszcie odnajduje ją realną w osobie przyjaciółki z dzieciństwa. Komentarze Freuda do Gradiwy to bardzo konkretny przykład czerpania przeżyń z mitologii dla ilustracji swoich teorii. Także i Rodin żył na co dzień wśród antycznych rzeźb i fragmentów przemieszanych z jego własnymi szkicami, próbami i fragmentami. Łączy je i przekształca nie bez ulegania wpływom metamorfoz Owidiusza. Szczególnie charakterystyczny jest temat antycznej wazy, w której albo przy której baraszkują nimfy. Trzecia partia wystawy ukazuje biblioteczne zbiory obu bohaterów. Freud, wielki bibliofil, wyznał w rozmowie ze Stefanem Zweigiem, że przeczytał więcej książek z archeologii niż z psychologii. Rodin nie był bibliofilem, ale pieczołowicie zbierał albumy, fotografie i reprodukcje dzieł sztuki. Bezustannie też czynił w małych karnecikach notatki i szkice. Ostatnim akcentem wystawy jest ewokacja pośredników, osobistości, które znały zarówno Freuda, jak i Rodena i którzy, tak jak Louis-Andreas Salomé, dostrzegli u obu, cytuję, to samo pragnienie wyrażania żywotności.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.